jest taki. Historia powstania Tory, pięć pierwszych ksiąg Starego Testamentu. Jest tutaj użyte słowo Tora, hebrajskie słowo Tora, które oznacza pouczenie, oznacza prawo. I ten termin Tora definiuje to, co później stało się po podziale Septuagincie pięcioma osobnymi księgami Starego Testamentu. Natomiast pierwotnie w kulturze hebrajskiej Tora stanowiła jedną księgę, jeden swój. Tak jest do dzisiaj w synagodze. Wprawdzie używamy tego słowa pięcioksiąg w tradycji chrześcijańskiej. Natomiast Żydzi do tej pory używają słowa Tora. I tych pięć ksiąg znajduje się na jednym słowie. Ten swój nazywany znacznie księgą. Jest to taki połączony ze sobą szeregowo zbiór arkuszy, najczęściej pergaminu, czyli jak więcej skóry albo papierusu. Zwinięty jest ten pergamin na dwóch wałkach, najczęściej drewniany. Często rączki takie do przewijania tej tory są zdobione, wystają poza pergamin. Ten zwój jest pisany oczywiście ręcznie, niedrukowany. Do dzisiaj w synagodze korzysta się z takiego właśnie zwoju, tylko z tego. Nie ma książek, takich jak my dzisiaj, książek kodeksowych, jakie my używamy. Tylko czyta się z ręcznie napisanej tory, właśnie z tych zwojów. Te zwoje przechowywane są bardzo wieczorowicie w takich szafach w synagogach, które nazywają się Arba Kodesz, czyli Arka Skrzynia Święta, za taką specjalną zasłoną, ale zanim zostaną umieszczone w takiej szafie, to te zwoje są jeszcze ubrane w coś, co się nazywa sukienką. Jest to taki pokrowiec z jedwabnia albo aksamitu. Bogato haftowany, więc te zwoje cieszą się bardzo dużą czcią w tradycji Starego Testamentu. I tak daleko czcią, że przy tych szafach Arbakowych, gdzie przechowuje się swoje tory, pali się wieczną lampę. Tak jak my palimy wieczną lampę przy najświętszym sakramencie. Tak żyć, żeby oddać cześć Torze, żeby podkreślić jej świętość. Palą wieczną lampę, tam gdzie znajduje się Tora. Tora stanowi najważniejszy księgę dla Żydów. To jest najważniejsza część Starego Testamentu. I kiedy Żydzi spotykają się w synagogach, to czytają Torę co sobotę, tak aby w ciągu roku poprzez te nabożeństwa synagogalne przeczytać całość tego zboru. Tora jest czytana na takiej specjalnej ambonie, która nazywa się Bima. W każdej synagodze jest takie miejsce. W tradycji żydowskiej do dzisiaj jest takie specjalne święto poświęcone Torze, które nazywa się Simchat Torah, to znaczy radość Tory. Widzimy, może pamiętamy, na jednym z pierwszych moich wypadków taki film puściłem, gdzie pokazywałem, jak Żydzi ubrani ze swojej stroje w nawiasy trzymają Torę, przyciskają ją do serca, do siebie i tańczą z nią na ulicy. To było właśnie ten film z owego Simchatora, Radość Tory. Warto by zadać sobie przy tej okazji pytanie, czy my mamy takie nabożeństwo do Słowa Bożego, żeby z nim tańczyć, żeby wziąć nasze Pisma Święte i mieć do nich taką takie człowiekowość, taką świadomość, że jest to Słowo Boże, że jest to ten Bóg. Czy tak się jest w naszym Pismie Świętym? Może wam to wziąć przykład i zachęcić z naszą rozpomnienią. To tak tytułem wstępu, żebyśmy nie wiedzieli, czym jest Tora, ale chciałbym przejść do istoty mojego wypadku, czyli do wyjaśnienia historii powstawania tej księgi składającej się z pięciu książek. Otóż ta nazwa Tora została przez tłumaczy Biblii Hebrajskiej na język grecki, myślę tutaj o Septuagincie, tłumaczeniu, które powstawało mniej więcej od połowy III do połowy II wieku przed Chrystusem, tłumaczeniu Biblii Hebrajskiej na język grecki. Ten cały swój Tory został podzielony na pięć części, na pięć ksiąg. I dzisiaj w tradycji żydowskiej też ten podział się przyjmuje, na ten podział tekstu hebrajskiego. Jakie to są części? Otóż pierwsza część jest Księga Rodzaju, dobrze nazwana, która w Septuagincie została zatytułowana Genesis, czyli Księga Początków. I taka jest również nazwa łacińska. Natomiast w języku hebrajskim jest tak, że każda z tych pięciu ksiąg o podziale przyjmuje nazwę od pierwszych wyrazów danej części. Więc w ogóle pierwsze hebrajskie słowo, od którego zaczyna się Stary Testament, brzmi Bereszit na początku. I to jest tytuł Księgi Rodzaju. Księga Rodzaju w tradycji żydowskiej nosi tytuł Bereszit. Bereszit, Barakorokim, Kaszamajim, Karaz. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Więc tytuł pierwszej księgi, pięcioksięgu, pierwszej księgi Tory, to jest Bereszit. Druga księga, jak księga wyjścia, druga księga w pięciu księgu, ona po prostu nazywa się Exodus, z latynizowanej formy Exodus, czyli wyjście. Natomiast jego hebrajska nazwa tej księgi to jest Szemot, czyli imiona, bo takiego słowa hebrajskiego zaczyna się ta księga, imiona. Trzecia księga w pięcioksięgu to jest księga kapłańska, po łacinie Leviticus, a w hebrajskim Vayikra i zawoła dosłownie, i zawoła, taki tytuł jest księgi kapłańskiej po hebrajsku Vayikra. Czwarta księga to jest księga liczb, po łacinie numer, a nazwa hebrajska, zupełnie nieodpowiadająca tej nazwie łacińskiej, to Bemidbar, czyli na pustyni. Księga liczb jest w hebrajskim nośniku Bemidbar, na pustyni. I ostatnia księga, pięcioksięgu, ostatnia księga Tory, to jest księga powtórzonego prawa, po łacinie Deuteronomium, a po hebrajsku dwa, czyli słowa, te dwa słowa. znamy często dzisiaj od początku jest to księga Gezamina. Prehistorii ludzkości, stworzenie świata, stworzenie człowieka. Potop, wieża Babel. Natomiast od 12 do 50 rozdziału Księgi Rodzaju, do tego wydania, o którym mówiłem, mamy dzieje patriarchów Abrahama, Izaaka, Jakuba. Później niewolę Jezusa, także z pustynię, aż do dojścia Izraelitów do ziemi Kanaan, gdzie kolejna narracja rozpoczyna się właśnie wejście do ziemi Kanaan, i to już jest księga Jezuego, kolejna księga Biblii, już nie wchodząca w skład pięciu księg. W tradycji żydowskiej, w tradycji chrześcijańskiej, aż do połowy XVIII wieku, czyli nie tak dawno jeszcze, uważano, że autorem Tory Pięcioksięgu jest Mojżesz. Stąd jeszcze obecnie w nomenklaturze żydowskiej mówi się o Torze Mojżesza, a niektóre wyznania chrześcijańskie, protestanckie, w dalszym ciągu utrzymują nomenklaturę pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta księga Mojżesza właśnie. Więc Mojżesz, jak wiemy, żył w XIII wieku przed Chrystusem. Wejście Izraelitów do ziemi Kanaan dokonało się w roku 1250 roku. No Mojżesz żył już troszeczkę wcześniej, więc musiałby napisać tą Torę. No oczywiście przed swoją śmiercią, czyli w drugiej połowie XIII wieku przed Chrystusem. Problem polega tylko na tym, że wtedy nie znamy jeszcze pisma hebrajskiego w ogóle, że pierwsze zapiski, jakiekolwiek się pojawiają w tym języku, jest hebrajskim, pochodzą z X wieku, z czasów króla Dawida. A tutaj mielibyśmy 3 wieki, 2,5 wieku, co najmniej wcześniej, kiedy jeszcze pisma hebrajskiego nie było. Więc jest to pewien anachronizm, jest to pewna pseudonimia. A mimo tego, że ludzie wiedzieli to przez całą tradycję żydowską i 18 wieków Kościoła, uważano, przyjmowano, że autorem Pięcioksięgu jest właśnie Mojżesz. Dlaczego tak? Dlaczego nie badano tego krytycznie? Otóż dlatego, że Mojżesz był tak ogromnym autorytetem dla ludu Starego Testamentu. On jako prawodawca, on jako ten, który otrzymał to prawo, właśnie to od Boga na górze Syna. Wprawdzie podnoszono takie trudności, że przecież w Pięcioksięgu jest mowa o śmierci Mojżesza, bo to trudno, żeby on o swojej śmierci uprzednio już napisał, prawda? Albo niekiedy jest o nim mowa w trzeciej osobie. To były takie tylko pojedyncze głosy i generalnie w tradycji żydowskiej, chrześcijańskiej konsekwentnie do połowy XVIII wieku przyjmowano, że autorem Pięcioksięgu jest Mojżesz. Jakie to ma znaczenie? Otóż przecież Kościół w tym czasie, w XVIII wieku, wydał wielu świętych, którzy byli przekonani, że właśnie prawda historyczna jest taka, że Mojżesz jest autorem Pięcioksięgu. Co chcę przez to powiedzieć, zwracając na to uwagę, że wiedza nie sprawia. Wiedzę możemy mieć nawet w tej sferze biblijnej fałszywą, że to nie wiedza przynosi zbawienie. My możemy się mylić w wielu kwestiach, jak święci byli przekonani, że Mojżesz jest autorem Pięcioksięgu, i to zbawienie nie przeszkadzało. Zbawienie pochodzi od czegoś więcej, czegoś innego, od osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Nie będę wchodził w takie szczegółowe zagadnienia, kiedy ten bardziej krytyczne badania. I o tych badaniach chciałbym teraz powiedzieć, o tych badaniach historycznych. Na pięciu świętych, o tych modelach ujęć historycznych, jeśli chodzi o powstanie pięciu świętych. Otóż pierwsza z tych okres to jest tak zwana hipoteza źródeł. Hipoteza źródeł. Wysunął ją niejaki Hitler, który zauważył, że w pierwszych księgach, w pierwszych dwóch rozdziałach Księgi Rodzaju mamy zestawione obok siebie bardzo często imiona Boga, imię Jahwe i imię Elohim. I z tego wniosku, z tych przesłanek uczony wysunął wniosek, że te rozdziały muszą stanowić osobne źródło, że są tutaj pomieszane ze sobą dwa rodzaje źródeł. Dwojaki materiał. I to było na początku XVIII wieku. Później, nieco później, w połowie XVIII wieku inny uczony przebada już całą Księgę Rodzaju i stwierdził, że mamy tutaj ze sobą poprzeklatane dwa różne źródła pochodzące z różnych czasów i z różnych środowisk. Ale ci panowie, ci badacze, w dalszym ciągu twierdzili, że autorem Księgi Rodzaju, pięcioksięgu, konsekwentnie jest Mojżesz. Nie twierdzili, że Mojżesz nie napisał pięcioksięgu, tylko twierdzili, że korzystał ze starszych materiałów, aby ten tekst utworzyć. I zaczęto mówić o dwóch podstawowych źródłach, o źródle jachwistycznym, pochodzącym z terenów Judy, z okolicy Jerozolimy, prawdopodobnie z samej Jerozolimy, i o źródle elohistycznym, pochodzącym z północy, z terenu późniejszego Królestwa Północnego. To jest taka pierwsza podstawowa wersja hipotezy źródeł, która później zostanie dosyć mocno rozwinięta. Druga hipoteza to jest hipoteza fragmentów. Ona kształtowała się w drugiej połowie XIX wieku. Według tej koncepcji pięcioksiąg Tora powstawała nie z takich wielkich bloków tematycznych ze źródeł, powstawała z małych, króciutkich opowiadań, takich jednostek narracyjnych, wielu, kilkudziesięciu krótkich fragmentów, łączonych stopniowo ze sobą, takie bloki tematyczne, bloki narracyjne. Te bloki narracyjne następnie były włączone w większe części. Więc hipoteza fragmentów, nazywana inaczej hipotezą cyklów narracyjnych albo tak zwanym modelem bloków. Trzecia hipoteza to jest hipoteza tak zwanych uzupełnień. Ona, jej proponenci twierdzą, że podstawowym tekstem tutaj był materiał eolistyczny, pochodzący z Królestwa, późniejszego Królestwa Północnego. I on jest zawarty w całym pięciu księgu jako taki podstawowy materiał. I do tego materiału podstawowego dodawane były uzupełnienia, stąd hipoteza uzupełnień, licznych dodatków, właśnie tych materiałów z imieniem Jahwe, z tej tradycji jahwistycznej. Które powstałoby Trzecie źródło tej hipotezy Rathausena to były materiały deuteronomistyczne, powstały w VII wieku przed reformą króla Jozjasza, który król Jerozolimski, dokonujący takiej radykalnej reformy judaizmu w 622 roku przed Chrystusem. I czwarte źródło, a zarazem taka ostatnia redakcja pięcioksięgu, pochodziłaby mniej więcej z 550 roku, a więc już po wygnaniu babilońskim, ze środowisk jerozolimskich i konkretnie ze środowisk kapłańskich. Byłoby to zatem źródło kapłańskie. Każde z tych źródeł ma swoją własną literkę na oznaczenie danego źródła. Jachwistyczne dużą literką J się oznacza, biologistyczne deuteronomistyczne dużą literką D i źródło kapłańskie odmiennie niż poprzednie oznacza się jako P, czyli nie K, nie K, jako pierwsza litera, tylko właśnie P. Priestem Codex jest mniej więcej stąd ta literka P na początku. I ta hipoteza Juliusza Rathausena z 1866 roku, przypomnę, zrobiła niesamowitą karierę. Oczywiście liczni badacze podejmowali modyfikacje, próbowali tworzyć jakieś nowe koncepcje na podstawie tych czterech podstawowych źródeł, ale aż do lat 70. minionego wieku, XX wieku, czyli około 100 lat, ta hipoteza Rathausena w różnych sytuacjach była hipotezą dominującą, jeśli chodzi o historię powstawania pięcioksięgu. Dzisiaj podchodzi się do tego tematu z mniejszą pewnością. Mówi się wraca się do tych innych hipotez, mianowicie dużo wiary daje się w hipotezie fragmentów, czy w hipotezie uzupełnień, ale są też tacy, którzy w dalszym ciągu próbują powstawać przy hipotezie źródeł. Duża część egzegetycznych historii uważają, że kierunek powstawania pięcioksięgu był odwrotny niż twierdził Rathausen, to znaczy nie od jakisty poprzez eupistę, deuteronomistę i ostateczna redakcja kapłańska, tylko że podstawą była tak zwana redakcja deuteronomistyczna. Czyli podstawą było prawo, to co mamy w księdze powtórzonego, prawa, ostatniej księdze pięcioksięgu. I dopiero to, co mamy w księdze rodzaju, w księdze wyjścia, jest tak zwaną nadrealizacją prawa Mojżeszowego, prawa Starego Testamentu. Jest próbą opowiedzenia tego prawa w inny sposób. Jak było naprawdę, tego nie wiemy. Tego nie wiemy. I to dzisiaj naukowcy się spierają. Poprzez cały wiek istniał prawie zupełnie konsensus co do prawdy tej hipotezy Rathausena. Ostatnie 30-40 lat tą hipotezę obaliło. I tak naprawdę nie mamy pewności, jaka była historia powstawania teorii pięcioksięgu. Czy to powinno osłabiać naszą wiarę? Otóż nie. Takiej pewności w wielu innych sprawach nie mamy i nigdy nie będziemy mieć. Naukowcy tworzą różne hipotezy, próbują opisać tą rzeczywistość, która w jakiś sposób nie da się do końca skodyfikować. Nie dotyczy to tylko Biblii, ale wszystkiego, co stało się w Polsce, co nie jest pewne, dlatego że brakuje artefaktów, brakuje dowodów na to, jak tak naprawdę było. Dzisiaj w egzegezie biblijnej próbuje się również nieco inaczej spojrzeć na pięcioksiąg. To, co do tej pory Państwu mówiłem, to jest coś, co można by nazwać perspektywą diachroniczną albo podejściem diachronicznym. Diachronos to znaczy poprzez czas, to znaczy patrzymy chronologicznie. niezależnie od tego, kiedy te fragmenty powstawały, czytać jako tekst ostateczny, to niezależnie od tego, jak ten tekst narastał poprzez poszczególne wieki, to mamy jego finalną formę, finalną wersję taką, jaka jest teraz, kiedy czytamy książkę jakąś, to nie zastanawiamy się, ile poprawek i kiedy autor tam wnosił, co robił, kiedy pisał, powiedzmy, coś do pierwszego, piątego, szóstego rozdziału w tym miejscu, w tej książce, tylko po prostu czytamy tę książkę jako produkt końcowy. Nie robimy takiej dissekcji, badając, co mogło być wcześniej, co mogło być później, tylko po prostu przyjmujemy tę książkę jako tekst finalny. I tak synchronicznie właśnie próbuje się dochodzić do tekstu pięcioksięgu również, badając przede wszystkim, jakie tematy teologiczne tam są. Przyjmuje się, że pięcioksiąg Tora ma bardzo finezyjną budowę literacką, że to nie jest taki przypadkowy zlepek tekstów jakichś tam różnych proweniencji, ale że ta ostateczna forma pięcioksięgu ma sens, ma bardzo, bardzo głęboki sens. Kilka słów tylko na ten temat. Otóż w samym centrum pięcioksięgu, w samym centrum Tory znajduje się Księga Kapłańska, gdzie istotą jest wyeksponowanie przymierza, które Bóg zawarł z narodem wybranym na Górze Synaj i nadanie temu narodowi prawa za pośrednictwem Mojżesza. I to nadanie prawa było momentem konstytuującym naród żydowski jako taki. Jedna z teorii odnośnie do powstania narodu żydowskiego jest taka, że ten naród wędrowców uciekinierów z Egiptu ukonstytuował się dopiero jako naród właśnie poprzez nadanie mu prawa na Górze Synaj przez Boga. Więc samo centrum tej struktury pięcioksięgu to był ten moment założycielski narodu jako takiego. Moment powołania tego narodu, ukonstytuowania go jako ludu Bożego, jako narodu Bożego wybrania. Po jednej stronie mamy tę Księgę Kapłańską, w kontekście uprzednim mamy Księgę Wyjścia, gdzie jest mowa o tym, jak naród wędrował przez pustynię. I dalsza część tej wędrówki jest pokazana w następnej księdze, czyli w Księdze Liczb. Czyli jest ten moment latania prawa, jakby ukonstytuowany w tej wędrówce przez pustynię. Taki jest ten kontekst uprzedni, następny kontekst narracyjny. Natomiast jeszcze szerszy krąg stanowi Księga Rodzaju i Księga Powtórzonego Prawa, które pierwsza i ostatnia księga pięcioksięgu, pierwsza z tych ksiąg odpowiada na podstawowe zasadnicze pytania właśnie do początku świata człowieka, skąd pochodzi zło w świecie i tak dalej. A ostatnia księga, Księga Powtórzonego Prawa, daje bardzo konkretne wskazania, jak żyć, jak przeżywać na co dzień swoją tożsamość religijną, swoje życie żydowskie. Więc widzimy pewną strukturę koncentryczną. W środku jest Księga Kapłańska z prawem zadanym przez Boga jak narodowi na Górze Synaj, konstytuującym jego tożsamość. Jest Księga Wyjścia, wyzwolenie wędrówka ku ziemi obiecanej, jest Księga Liczb i jest Księga Rodzaju i Księga Powtórzonego Prawa jako taki najszerszy krok. Struktura koncentryczna. Widzimy więc taką przemyślaną strukturę teologiczną pięcioksięgu i dobrze jest czytając te teksty, chciałbym, żeby Państwo teraz tego kilkakrotnie sobie pięcioksiąg przeczytali, wracali do tego czytania w kółko, ale mając taką strukturę podstawową w głowie, to nam pomoże lepiej zrozumieć to pismo, zamysł Boży, który w nim jest zawarty. Ja będę wielokrotnie do tych Księgi starożytne, księgi fundamentalne, najważniejsze dla narodu Bożego wybrania, mogli lepiej zrozumieć naszą własną wiarę. Nowy Testament zawiera się w Stary, a Stary w Nowym, Stary w Nowym zawiera.